Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA i pełnomocniczka Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw HR-u i rynku pracy, i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
W Hiszpanii, zaczynamy od warzyw i owoców, odnotowuje się zagadkowe zjawisko. Co najmniej 10 produktów żywnościowych, w tym owoce i warzywa, które potaniały u producentów, u rolników, na wsi, stało się o wiele droższych w supermarketach. Czerwona papryka potaniała, dla przykładu, żeby to podziałało na Państwa słuchaczy też wyobraźnie, czerwona papryka potaniała o prawie 22% u producentów rolnych, a w supermarketach podrożała o 23%, a marża zysku niektórych warzyw i owoców jest kilkusetprocentowa. Na przykład w przypadku czosnku, ja nie sprawdzam, jak to jest akurat w przypadku czosnku u nas, w Hiszpanii o prawie 900%, sałaty o ponad 500%. To przykłady z Hiszpanii. U nas też jest wzrost cen warzyw i owoców bardzo mocno widoczny, szczególnie właśnie papryki i pomidorów. Pomidory malinowe w sieciach handlowych, no to gdzieś tak w okolicach 20 kilku złotych, ale już na przykład w moim ulubionym warzywniaczku 36-38 zł, papryka także, więc jest różnica. Czy, proszę Państwa, na te skoki cen warzyw jest jakiekolwiek logiczne wytłumaczenie z tego, co Państwo obserwują? Może zaczniemy tym razem od Macieja Wośko, który jest zdalnie.
Ja bym powiedział tak. Logicznego wyjaśnienia poza naturalnymi efektami inflacji nie ma. Gdybym chciał być ekozłośliwy, to powiedziałbym, że to efekt zapowiedzi Franza Timmermansa o tym, że niedługo w Europie nie będziemy jedli mięsa, w związku z tym cena warzyw rośnie, przygotowując konsumentów do tego, że te warzywa będą za chwilę droższe niż mięso i wyroby mięsne. Ale chyba to nie tak. Mam wrażenie, że to jest taki jednorazowe zjawisko w hipermarketach. Myśmy to przećwiczyli dobrych kilka miesięcy temu z cukrem. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie.
O, pamiętamy, tak.
Miałby to zabraknąć cukru w hipermarketach, a w tym samym czasie producenci zgłaszali informację, że przecież cukier jest, produkcja trwa normalnie i wszyscy byli zaskoczeni i tymi pogłoskami, i nagłymi wzrostami cen niektórych produktów. Więc ja myślę, że to taki wyjątkowe zjawisko na przednówku. Niebezpiecznie pewnie stałoby się, gdyby ta tendencja i te wysokie ceny utrzymały się do lata, czy na przykład przez rok, no to wtedy rzeczywiście można byłoby wyciągać wnioski, że jest to jakiś element układanki cenowej związanej na przykład właśnie z transformacją żywnościową, bo już nie energetyczną, a żywnościową, o takiej mówimy, patrząc na różne pomysły, które pojawiają się w Unii Europejskiej, związane właśnie choćby z ograniczeniem spożycia mięsa.
A czy ktoś tu Państwa zdaniem wykorzystuje sytuację? Bo na przykład ostatnio było sporo informacji na temat braku warzyw w brytyjskich sklepach. Puste półki były pokazywane, reglamentacja pomidorów, reglamentacja papryki właśnie. I jak to argumentowano? A argumentowano o słabych zbiorach w Hiszpanii. Ale to nijak nie pasuje do informacji, którą Państwu przed chwilą przedstawiłam, o tym, że ceny u tamtejszych producentów spadły niekiedy o 20 kilka procent, a pośrednicy i sklepy nie robią nic, zarabiając na tym krocie. Czy to nie jest właśnie jakaś taka spekulacyjne wykorzystanie sytuacji?
Ja myślę, że zdecydowanie tak.
Małgorzata Tobiszewska.
Zdecydowanie tak, dlatego że no tutaj, tak jak sami widzimy, po prostu cena produktów rolnych spada, natomiast no sieci zarabiają na tym. No, gdyby chciały jeszcze zarobić, nie wiem, no oczywiście zdaję sobie też sprawę, że rosną koszty. Te sieci handlowe też mają koszty, utrzymują pracowników, muszą im też podnosić płace ze względu na inflację i na różne inne okoliczności. Drożeje przecież energia, więc on, również jak gdyby koszty tych sieci handlowych wzrastają zdecydowanie. Natomiast w momencie, kiedy na przykład, tak jak tutaj była mowa o tym, że obniżono VAT, a produkty zdrożały, no to nie ma to absolutnie uzasadnienia. No niestety tak się dzieje, jeżeli nie mamy wyboru i musimy kupować z określonych źródeł. Tak samo ostatnio mieliśmy przecież sytuację wzrostu cen z paliwem, które niestety wydawało się, że przecież
Światowych giełdach tanieje. Ostatni tydzień ropa zaliczyła największe spadki od dłuższego czasu.
Natomiast też okazało się, że pod koniec roku też płaciliśmy więcej niż powinniśmy za to paliwo. Ktoś, kto umie liczyć, takie podstawowe działania wykonywać, no to zdaje sobie sprawę, że przecież gdzieś te pieniądze poszły. Czyli ktoś na tym zarabiał ponad miarę. Także niestety, myślę sobie, że...
Jedno zdanie chciałbym dorzucić, bo z wzrostem cen to jest tak, że dopóki jesteśmy w stanie zapłacić jako konsumenci, to te ceny rzeczywiście będą rosły. To jest naturalna presja cenowa, czy odpowiedź na inflację po stronie konsumentów. Wracając do tego paliwa, to jeździliśmy, jakby nie spadła liczba przejazdów, czy wolumen sprzedawanego paliwa, więc i tutaj podobnie, jeśli chodzi o ceny wielu produktów, dochodzimy, mam wrażenie, to ostatnie dane pokazują, jako gospodarka, jako konsumenci, do takiego momentu przepięcia, to znaczy kiedy rzeczywiście zaczynamy hamować z konsumpcją, zaczynamy hamować z kupowaniem, wydawaniem pieniędzy. To jest też naturalny i pożądany, powiem szczerze, proces związany z wyhamowaniem wzrostu cen, z wyhamowaniem inflacji.
No właśnie.
Na to trochę czekaliśmy i czekamy. No mam nadzieję, czy wydaje się, że chyba dochodzimy trochę do tego momentu.
A myślę sobie też, że może warto byłoby, gdyby taka sytuacja u nas miała miejsce, że po prostu przestańmy przez chwilę kupować tej papryki. Szalenie drogiej. Przestańmy jak gdyby kupować tych pomidorów, które też osiągają niebotyczne ceny.
Czyli konsumencie, zbuntuj się.
Tak, ale oczywiście, bo najlepiej jest po prostu zagłosować nogami. Może nie nogami w tym wypadku, tylko portfelami. Niemniej jednak, jeżeli konsumenci nie będą tego kupowali, no to też handlowcy odczują, że przekroczyli pewną granicę, której jak gdyby konsumenci już też nie zamierzają przekroczyć.
No i ja się też zastanawiam, bo w sytuacji, kiedy mamy właśnie z jednej strony wojnę, z drugiej strony kryzys związany z energią, że bardzo dużo rozmaitych podmiotów tę sytuację wykorzystuje i pewnie będą przed nami jeszcze takie wzrosty cen nagłe różnych towarów. Czy tutaj, przynajmniej na tym naszym europejskim poletku, czy też krajowym poletku, ale weźmy pod uwagę europejski, ponieważ sieci handlowe działają w całej Europie, są te same dla wielu różnych krajów. Czy tutaj jakieś organy nadzorcze nie powinny wziąć się za sprawdzanie tej sytuacji? No i powinny podjąć jakąś decyzję, które by na przyszłość uniemożliwiły takiego szafowania cenami w tę i w drugą stronę.
No tak, tylko że wtedy byłoby ryzyko, że wracamy do jakiejś centralnej regulacji cenami, więc to też może byłoby pytanie, zaraz by się odezwały poszczególne branże. Dobrze, dlaczego nas tutaj chcecie regulować, a na przykład innej branży nie regulujecie, tak? Dlaczego chcecie regulować artykuły spożywcze, a dlaczego paliwa nie regulujecie? Tak? Chociaż może to byłoby fajne.
No to... Ale ja tylko powiem, że my mamy taką instytucję, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, i UOKiK w czasie, kiedy weszła tarcza VAT-owska i ten VAT został obniżony, sprawdzał w wielu placówkach handlowych, czy rzeczywiście, i sieciach handlowych, czy rzeczywiście one zareagowały, czy przypadkiem ceny nie wzrosły i no, te kontrole się odbywały, więc my mamy system kontroli i możliwości regulacji właśnie choćby podatkowej w takich sytuacjach.
Tak, ja tylko myślałam o tym takim właśnie ponadnarodowym w ramach Unii Europejskiej by się tutaj przydało, skoro mamy argumentację, że gdzieś owoców brakuje i warzyw przez Hiszpanię, a w Hiszpanii się okazuje, że jednak one u producentów tam bardzo potaniały. No a ale no zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, żeby w przyszłości jednak nie były wykorzystywane te rozmaite sytuacje po to, żeby sztucznie zawyżać ceny.
My poczekajmy na wiosnę i na nowaliki.
Ojoj, już się boję.
Pojawią się nasze warzywa.
No będą drogie.
Tak, a potem czereśnie za 500 za kilogram.
O, ciekawa jestem, jaki będzie rekord w tym roku.
No właśnie. Zmieniamy temat. Rynek pracy. W lutym pracodawcy opublikowali 297 tysięcy ogłoszeń o pracę, to o 1% więcej niż przed rokiem, o ponad 2 tysiące ogłoszeń więcej niż w lutym przed rokiem, 62 tysiące więcej niż 2 lata temu i prawie 30 tysięcy więcej niż 3 lata temu. Lutowy odczyt liczby ofert pracy jest najwyższy dla tego miesiąca od co najmniej właśnie 4 lat, informuje portal Puls.hr. Sporo mówiło się o spowolnieniu na rynku pracy w styczniu. Nawet momentami blady strach padł na pracowników, że może być gorzej. Były przewidywania, że dla pracowników, że na rynku pracy to dobrze już było. No ale na szczęście w lutym, na szczęście dla pracowników, pracodawcy pewnie będą narzekać, w lutym nie sprawdziły się te obawy. Zatem proszę Państwa, jak teraz jest na rynku pracy i w którą stronę zmierzamy?
Jeśli chodzi o rynek pracy, to mam ostatnie dane właśnie z Gdyni i tutaj w styczniu stopa procentowa bezrobocia wynosiła 2,1, więc tak naprawdę to bardzo, bardzo mało. W Sopocie w ogóle 1,6, więc rzeczywiście to jest takie bezrobocie, ja to nazywam, które no po prostu musi być, no bo po prostu ludzie nie chcą wszyscy pracować, więc ono będzie zawsze się jakoś utrzymywało. Nie wszyscy chcą pracować. Natomiast no, jeżeli się rzeczywiście pojawiło więcej ofert pracy, to super. Natomiast też chciałam powiedzieć, że no, obserwuję też zjawisko niestety ze zwolnieniami pracowników. I ponieważ no, też współpracuję z różnymi firmami, to są takie, które zatrudniają pracowników rzeczywiście i poszukujemy tych pracowników, a w innej branży z kolei no, musimy redukować zatrudnienie i tam już nie jest fajnie, no bo trzeba tych ludzi niestety zwolnić, no bo no, perspektywy gospodarcze nie są najlepsze. Także te większe rzeczywiście firmy mają tendencję do zatrudniania, natomiast te mniejsze często sobie nie radzą w zmieniającej się gospodarce, więc tutaj nie byłabym taka hura optymistyczna. Te wzrosty są naprawdę minimalne takie, więc tutaj nie widzę jakiejś stałej tendencji, że nagle hura optymistycznie, czy musimy podejść do tego, że fantastycznie jest na rynku pracy, czy wręcz odwrotnie, że no, są te zwolnienia. Na razie to zjawisko myślę, że jest takie ustabilizowane, a te drobne odchylenia, to są właśnie drobne odchylenia, o niczym jeszcze nie świadczą.
Pan redaktor?
Rzeczywiście rynek pracy jest bardzo stabilny, mimo że spodziewaliśmy się jakichś zmian w tym roku, czy na początku roku w związku z sytuacją w wielu przedsiębiorstwach. Natomiast rynek pracy jest stabilny, bo mam wrażenie, że duża część pracowników, zwłaszcza to młodsze pokolenie wchodzące na rynek pracy, zdaje sobie już sprawę z tego, że ten rynek jest bardzo elastyczny, znaczy wymaga elastyczności od pracownika, wymaga umiejętności szybkiej zmiany branży, szybkiego no, przekwalifikowania się, znalezienia pracy w różnych innych miejscach. Jeżeli słyszę, że w tej chwili na polskim rynku pracy jest około 500 000 wakatów, to znaczy, że wciąż mamy do czynienia z rynkiem pracownika, w związku z tym to raczej pracodawcy będą zabiegać i będą szukać dobrych pracowników, pracowników wykwalifikowanych. No i tu wchodzimy też w ciekawe wydarzenia czy zmiany na rynku pracy. Czytałem ostatnio raport, w którym okazuje się, że kwestia związana z ESG, czyli działaniem firmy w obszarze ochrony środowiska, ekologii, staje się takim bardzo ważnym elementem wyboru miejsca pracy, zwłaszcza dla właśnie młodszego pokolenia. Już nie tylko karnet na siłownię, już nie tylko opieka zdrowotna, ale też ten element dbałości o środowisko, zazielenienia firmy staje się tym kolejnym elementem do podejmowania decyzji. I w momencie, kiedy mamy do czynienia z 5% poziomem bezrobocia, czyli rzeczywiście takim poziomem technicznym, powiedzielibyśmy, to pracownicy nadal są w tej dobrej sytuacji, że to oni wybierają, gdzie będą pracować, gdzie chcą pracować, bo ta praca na nich czeka i jest.
Proszę Państwa, to w takim razie, ponieważ nam już się czas kończy, na koniec pytanie, bo dzisiaj ma być spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii z przedstawicielami branży budowlanej w sprawie propozycji dotyczących ograniczania patodeweloperki. I między innymi wśród propozycji w zmianie prawa jest taka, że wszystkie mieszkania, które deweloper wystawia, muszą mieć swoją cenę dla wszystkich widoczną na stronie internetowej, żeby nie było na zasadzie jesteśmy zainteresowani, oglądamy mieszkanie, a tam nagle informacja, zadzwoń, umów się na rozmowę, przyjdź ponegocjuj, no za i przeciw.
Muszę powiedzieć, że ostatnio właśnie zaglądałam na stronę deweloperów i byłam zdziwiona, że nie ma tych cen. Byłam zszokowana wręcz tym, no bo jak wyszłam na stronę jednego dewelopera, no nie było. No dobrze, mówię, to może ma jak taką taktykę, okej. Okay. Wyszłam na drugą stronę, okazuje się, że również podobnie trzeba wysłać maila, żeby zadzwonili, żeby porozmawiać. Uważam, że to nie jest dobre. Absolutnie dla nas, jako konsumentów, absolutnie to nie jest dobrze, ponieważ stawia nas w takiej niezręcznej sytuacji negocjacyjnej. Tak? To my musimy się dopytywać, nie wiemy, dzisiaj może być taka cena, jutro może inna, zupełnie dla kogoś innego będzie inna. To jest absolutnie nieracjonalne. Przekładając to na moją branżę HR, to tak samo jak irytujące jest, jak pracodawca nie podaje w ogłoszeniu o pracę widełek płacowych. Też byśmy chcieli je zobaczyć, poznać, że skoro aplikujemy, to wynagrodzenie będzie, załóżmy, od 7 do 8 tysięcy, czy tam od 4 do 4,5, tak? No chcielibyśmy wiedzieć, tak? Bo może nas ta praca nie interesuje, tak samo jak może nas nie interesować oferta, no nie wiem, czy to mieszkanie będzie za milion, czy może za 500 000, a może za 3 miliony.
A też chcielibyśmy wiedzieć, w jakich rejonach, jak kształtują się ceny, żeby zdecydować, jeżeli my mamy określony budżet albo zdolność kredytową, która nie wyskoczy powyżej jakiejś kwoty, żeby wiedzieć, gdzie szukać tych
mieszkań
po prostu.
Żeby nie szukać po dzielnicach, na które nas nie stać.
Pan redaktor, ostatnie zdanie.
Jestem za to, wzmoży konkurencyjność na rynku deweloperskim. Wydaje mi się, że możliwość porównania, dowiedzenia się, jaka jest cena za metr kwadratowy w mieszkaniu w takim i w takim miejscu, u takiego i innego dewelopera, jest korzystna zarówno dla klientów, przede wszystkim dla klientów, ale również dla rynku, bo no, wprowadzi na ten rynek trochę więcej takiej dobrej, zdrowej konkurencji.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw HR-u i rynku pracy, i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia i niższych cen warzyw życzymy.
Do usłyszenia, dziękuję.
Do usłyszenia.